rola zespołu. Wiadomo, że ona jest ogromna, jest duża. Ale ja pytam o chemię. Chemię tego zespołu. Uwarunkowania, co jest ważne, z jednej strony przywództwo, ale czyje? Czy trenera, w twoim przypadku, Kuba? Czy twojego trenera? Czy może jeszcze kogoś innego? Jakbyście mogli się do tego odnieść. Ja wiem, że to pytanie jest dość szerokie, ale zostawiam wam jakby pole do reakcji pod tytułem, oprócz stwierdzenia, że jest ważna, no bo na pewno wszyscy wiemy, że jest ważna. Czy w waszej karierze było coś takiego, że wasze zespoły pracowały, nie było chemii, się rozsypywało? Albo nie było tak, jak trzeba?
W moich zespołach, w których grałem, były momenty, kiedy była chemia, a nic nie funkcjonowało. I były też momenty, kiedy nie było chemii, a zespół dobrze funkcjonował. Ale wtedy, kiedy nie było chemii, to przede wszystkim byli liderzy. W pierwszej kolejności liderem musi być trener. Trener, który jest tak naprawdę mózgiem operacyjnym każdej transakcji. Trener musi sobie nakreślić również osoby w zespole, którym zawierza pewną odpowiedzialność. W zespołach piłkarskich są różne narodowości, różne kultury. Ja grałem w zespołach, gdzie było dużo Portugalczyków, Hiszpanów. Oni się na co dzień uśmiechają, a my jeszcze archaiczne podejście. Przed meczem nie można się uśmiechać, co dzisiaj oczywiście już nie funkcjonuje. Były też grupy młodych chłopców. I rolą właśnie liderów jest to, aby ci Hiszpanie, Portugalczycy czuli się potrzebni, a szatnia akceptowała pewne ich zachowania. Młodzi, aby nie byli zastraszani przez starszych, bo kiedy ja wchodziłem do piłki, to młody nie mógł się odzywać. Dzisiaj absolutnie ma prawo popełniać błędy, bo kto nie ma popełniać błędów jak młodzi? Od młodych w zespole najmniej powinno się oczekiwać, a najwięcej i dać swobody. Jeżeli jest kryzys, to starszyzna bierze na siebie po to, żeby młody czuł się odpowiedzialnie. A nie zawsze tak było w zespołach, absolutnie. Grałem w zespołach, w których liderzy to były osoby, które nie chciały dopuścić do zespołu nowej jednostki, nowe zespoły, nowych liderów. Miałem taki przykład w Lechii Gdańsk, kiedy podpisałem kontrakt w Lechii Gdańsk w 2015 roku. Wchodzę do szatni i człowiek odpowiedzialny za sprzęt, starszy pan, mówię: panie Marku, ja mam taką zasadę, czy moglibyśmy przejść na ty, bo gramy w jednym zespole? No Kuba, zaczął gadać różne rzeczy. Byłem jedynym zawodnikiem w zespole, który przeszedł z panem Markiem na ty. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to powiedziałem: Marek, od dzisiaj cały sprzęt na mecz wozisz ty. Ty jesteś odpowiedzialny. My, piłkarze, mamy zadbać o swój sprzęt, czyli o buty piłkarskie, o ochraniacze, o to, co tworzy za dwa dni nasz sukces. Za wszystkie resztę rzeczy odpowiadasz ty. I to było coś nowego w szatni i coś, co nastąpiło. Pan Marek miał ze mną konflikt od na dzień dobry. Obecni w klubie liderzy do tej pory nie za bardzo im się podobało to, że przychodzą nowe standardy. No i już oczywiście był problem. Natomiast wszedł trener, mówi: słuchaj, Marek, starszyzna, która tutaj byliście, Sebastian Mila jest kapitanem zespołu, Jakub Wawrzyniak jest zastępcą kapitana zespołu, oni decydują. Koniec. Ucięte, nie ma dyskusji. Ale to była rola oczywiście tego lidera z góry, czyli trenera.
Adamie, już ci oddaję głos. Ja wam powiem, kiedy miałem przyjemność pracować z Kubą, bo tak się poznałem w Lechii Gdańsk przez rok czasu, byłem trenerem mentalnym, to poznałem Kubę jako osobę, która właśnie zawsze, wiesz co, jak byłeś jakaś taka kura, do której te dzieciaki, te kurczaki przybiegały, a ty się nimi opiekowałeś, zawsze mi tym imponowałeś. Adamie.
No cóż, no u mnie historia jest trochę trudniejsza. Przeszedłem przez ręce jednego trenera, który teraz już całe szczęście dobrze sobie radzi, ale z problemem alkoholowym, a drugi był konfabulantem. I rolę na przykład mojego mistrza w tym wszystkim przejął właśnie profesor Jan Blecharz. Jeżeli ja miałem jakieś wątpliwości, to była dla mnie osoba pierwsza do kontaktu. A z drugiej strony, niestety, ale musiałem przejmować tą rolę lepienia tego zespołu i moderowania go, co nie było łatwe. Ale jest wiele przykładów w ogóle w sporcie osób, które przechodzą przez różne trudności, tak to nazwijmy, a jednocześnie sobie radzą. Jestem jednym z tych przykładów. Z drugiej strony są zespoły, był taki wioślarski zespół, który kompletnie się nie dogadywał, zrobili Mistrzostwo Świata, się rozeszli w niekoniecznie zgodzie. Sport potrafi uczyć, mnie nauczył tego, że mimo, że możesz czegoś nie akceptować, czegoś nie lubić, to możesz zrobić najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie. Co, że wiecie, to nie tak, że ja byłem niewolnikiem tego układu, ale sam się na ten układ wprosiłem, bo zaprosiłem trenera do współpracy, ale z bardzo dużymi ograniczeniami, które świadomie wypracowaliśmy na początku współpracy. Natomiast ja też się wiele nauczyłem, czyli wybrałem to, co dobre, a starałem się odsuwać maksymalnie to, co złe. Pamiętam jak dziś. Paweł wtedy z siostrą moją, a jego prywatną żoną przyjechali na zgrupowanie do Zakopanego. To był rok 2017. Można to odnaleźć na YouTubie do dzisiaj. Podchodzi do mnie Alek Dzięciołowski z Telewizji Polskiej na Mistrzostwach Świata w tym samym roku i mówi: trener powiedział, że już nigdy tak szybko nie pobiegniesz, a zobacz. No i to była jedna z rzeczy, które działy się za kulisami, za kurtynami, czyli trener mówił wszystkim, między innymi Pawłowi i Ewie, że Adam to już tak szybko jak rok temu, to nigdy nie będzie biegał. No i w takich warunkach też przyszło mi trenować. Czy było łatwo? Nie. Było ciężko, ale wszyscy w zespole wiedzieli, że po prostu mamy człowieka, członka zespołu obarczonego taką wadą, co nie znaczyło, że nie niesie ze sobą też plusów. I naprawdę skrzętnie to, co dobre, do tego zespołu wkładał, z tym dodatkowym, niekoniecznie pozytywnym asortymentem. Takie sytuacje też się zdarzają, ale czy warto w takiej sytuacji powalczyć o dobry performance, Kuba?
Zdecydowanie tak. Świętej pamięci Lauben Hager, którego odszedł z naszego świata, dla mnie wybitna postać. Za niego debiutowałem w reprezentacji, powiedział, przed chwilą powiedziałeś o tym łatwo, trudno. Nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest trudno, za każdym razem jest inaczej. I kiedy debiutowałem w reprezentacji, te słowa włożyłem do bagażnika na plecy i przez całą karierę się z tym mierzymy, bo nigdy nie wiemy, jaki trener przyjdzie, jaką będziemy miał wizję, czy przypadkiem z dnia na dzień nie staniemy się rezerwowymi. Natomiast jest coś takiego w sporcie, że w twoim przypadku bieżnia, w moim przypadku boiska, nikt nam tego nigdy nie zabierze. Umiejętność adaptacji, a myślę ważniejsze, umiejętność pokonywania trudności. To jest cecha, która w sporcie jest szalenie istotna, bo nigdy nie wiadomo, co na naszej drodze się zadzieje. Ja w wieku 15 lat doznałem otwartego złamania kości piszczelowej. Kiedy wróciłem do sportu, zacząłem dobrze grać, podpisałem kontrakt Panathinaikosie Ateny. Nigdy nie stosując odżywek, złapano mnie na dopingu. Walczyłem w sądach, skończyłem w Szwajcarii. Wróciłem znowu do reprezentacji i w meczu z Niemcami się poślizgnąłem i dostałem, szanowni państwo, koledzy, przyjaciele, taki hejt, że te siwe włosy, mam 42 lata, musiałem sobie z tym wszystkim uporać. Ale warto było, tak, warto było przede wszystkim zaufać sobie, że w czymś do cholery jestem dobry. A kiedy miałem problemy, korzystałem z psychologa i powiedział mi, nauczył mnie jednej rzeczy. I to wszystkim powtarzam, a zwłaszcza moim dzieciom. Macie prawo do błędu i dajcie sobie takie prawo. Jeżeli człowiek da sobie prawo do popełniania błędów w naszych dyscyplinach w sporcie, to idzie, wstaje i biegnie dalej za swoimi marzeniami.
A uzupełnię to, mnie kiedyś taka maksyma spotkała. Może nie będzie łatwo, ale nikt nie powiedział, że nie będzie warto.
Brawo, piękne słowa, co? I jak tu zadawać pytania, nie? A czy jest ktoś na sali, kto chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę. Ja powtórzę w miarę. O! No tak, on szybciej pobiegnie, no to nie będę się kłócił.
Spokojnie. Ja robię. Posłańcowi się nie ścina głowy.
Jednak na
Kiedy w 2007 roku podpisałem kontrakt Legii Warszawa, sprowadzono trenera Jana Urbana z Hiszpanii. Całe życie spędził w Hiszpanii. Przyjechał gość uśmiechnięty, który piłkę nożną traktuje jako świetną zabawę. Oczywiście od najstarszych najwięcej wymagał. I kiedyś po jednym z przegranych meczów następnego nie odprawa, wszedł do szatni. Młodzi zagrali słabiej. Faktycznie. Stawiał na młodych. I siedzieliśmy starsi w szatni i tak rozmawialiśmy między sobą, a gdyby to młody zrobił to i tamto. Wchodzi Jan Urban i mówi, od kogo kurwa mam wymagać, jak nie od was? Co mam od młodego Borysiuka i drugiego wymagać? To są chłopcy, zobaczcie, skończyli szkołę. Dopiero debiutują na dużych boiskach. Oni mają być odpowiedzialni za błędy, czy wy? Kiedy oni popełniają błędy, to co zrobiliście wczoraj? Krytykowaliście, wytykaliście palce. Nikt nie podszedł, nie klepnął. Od młodych trzeba wymagać, ale ściągać odpowiedzialność. Tak to ja podchodzę. Kiedy mój syn ma dzisiaj 15 lat, kończy szkołę podstawową, również chce grać w piłkę. I to mnie Krzysztof nauczył. Głupi byłem, były piłkarz. Obserwując jego treningi, wracaliśmy do domu i zacząłem z nim rozmawiać na temat tego, co miało miejsce na boisku. Tak, jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wiele widzę, potrafię zobaczyć. I zacząłem z moim synem rozmowę o tego nie zrobiłeś, tu mogłeś się lepiej zachować. W tym elemencie graj. Potraktowałem go jak gościa, który grał w reprezentacji. I rozmawiałem z Krzysztofem na ten temat. I po kilku dniach wróciłem, mówię po treningu, Antek, super zachowania, byłeś agresywny po stracie. Świetny strzał, podania, podpowiadałeś zespołowi. Nagle cisza, mój syn uśmiechnięty, mówi, tato, a co powinienem lepiej zrobić jeszcze, jak uważasz? Jakie to było magiczne dla mnie. Że najpierw chwalić, pokazywać, ale również wymagać. Żeby ten dzieciak młody wiedział, że ma oparcie w tym dorosłym. Nie wiem, jak jest u was, bo ja się uczę tak naprawdę i bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Natomiast w sporcie to jest szalenie istotne, żeby ten młody, wychodzący na boisko, miał komfort pracy. To jest rzecz, bo on przecież nie ma żadnego doświadczenia. On ma tą świetną, młodzieńczą fantazję, którą wychodząc powinien pokazywać. Musimy tego wymagać, konsekwencji, ale to na końcu. Najpierw idź, wyszalej się, błędy, po to jest grupa doświadczonych ludzi, którzy czasem powiedzą, ej, spokojnie, teraz wyhamuj.
Super, co? A teraz pytanie do Adama. Wszedłeś w biznes. To zderzenie z biznesem, kiedy nastąpiło? Nastąpiło dokładnie po zakończeniu kariery, czy wcześniej?
Twarde zderzenie po zakończeniu kariery, a w trakcie delikatnie muskając. Bo musicie zdać sobie sprawę, że ogromny zasób w postaci człowieka ze sportu jest taki, że to jest najlepszy wytryk do każdych drzwi. Łatwo jest włożyć stopę pomiędzy drzwi a framugę. I to daje ogromną przewagę na dzień dobry. Kiedy część, spoglądam na Pawła, bo część ludzi nie spodziewa się, są takie momenty, w których nagle pojawiam się w trakcie negocjacji. Jest o, a co to się stało? I to jest taki dobry element, który robi z jednej strony podkład, z drugiej strony wytrąca trochę z takiej pewności siebie w drugą stronę. I to robi genialną robotę. Twarde zderzenie z biznesem, czyli z tak naprawdę z bieżączką dnia codziennego, z ilością pracy, z ilością problemów, które pojawiają się przecież, jak wszyscy wiecie, na każdym kroku, to jest coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Przeogromnie. Ale to jest jedno z cenniejszych doświadczeń, jakie w życiu pozyskałem. Ilość pytań, jakie sobie w tym czasie zadałem, jest niesamowita. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wpływ, taki, wiecie, pewność siebie, wpływ na proces, na to, co się dzieje, na każdy etap, na wyznaczanie celów, kamieni milowych, na sprawdzanie, kontroling. Nie. Tutaj trzeba być trochę bardziej jak woda. Płynnym, zwinnym, a jednocześnie z nieograniczoną wyobraźnią, bo to jest ta trudność, której ciągle się uczę. Czyli nie ograniczać się do tu i teraz, do problemów, przed którymi się stoi, a być ponad to. I właśnie ta umiejętność bycia poza pudełkiem, jednocześnie w pudełku, to ogromna sztuka, którą mam nadzieję pewnego dnia powiem, że opanowałem.
Umówmy się jeszcze jedno pytanie z sali i fajnie było, żeby ono było takie, aby mogło trafić do obu panów. Zobaczmy, niech sobie troszeczkę powalczą na arenie z tematyką, niekoniecznie ze sobą. A bardzo proszę. Dobra.
Możesz krzyczeć.
Dam.
Słuchaj, dałem szansę, Krzysztof.
Biegnę szybko.
Dzięki, Krzysztof. Ja mam takie pytanie i w sumie do Adama i do Kuby, bo wielokrotnie i w sprzedaży, i w życiu codziennym zmagamy się z tym, że mamy takich młodych, gniewnych, mamy takich starych wyjadaczy. I do piłki nożnej, i w sumie do innych sportów. Często zdarza się tak, że mamy takich młodych wyjadaczy, którzy by chcieli. I w piłce nożnej mamy takich fajne zespoły, które chciałyby wejść do pierwszej ligi, czy do nawet reprezentowania Polski w piłce, ale niestety zawsze przeświadcza nam jedna taka rzecz, że to jest Lewandowski, są tacy, takie inne gwiazdy, które robią super wyniki i oni będą jednak nas reprezentowali. W naszych firmach też tak jest, kiedy jest taka Sylwia, Agnieszka, gwiazda, które robią super wyniki i one są w ogóle, przepraszam, zajebiste i one wejdą do pierwszej ligi. Dlaczego tych młodych, gniewnych nie dopuszcza się do prawa głosu? Czyli może inaczej, dlaczego ci młodzi sprzedawcy, tak jak i młodzi piłkarze, mają taką daleką drogę do tego, żeby przejść do tej pierwszej ligi? I pytanie na początek do siebie.
Kuba?
Ja powtarzałem o wsparciu dla młodych. To oczywiście jest bardzo ważne, ale to wsparcie jest tylko wtedy, kiedy taki młody widać, że chce się rozwijać, bo samo wsparcie, był taki przepis w Ekstraklasie odnośnie młodzieżowca przyszłego, go znoszą, że młodzieżowiec musi grać i wszyscy to kwestionowali, trenerzy, całe środowisko sportowe, ponieważ z urzędu dostajemy coś. Dlaczego ma młody chłopak korzystać z przepisu i na dzień dobry funkcjonuje w tym środowisku? To nie jest tylko jeden zawodnik, bo to trzeba czterech przynajmniej, bo jeden złapie kontuzję, drugi się nie nadaje. Bo przecież młodzież ma prawo do tego, że te wahania formy są różne. I tutaj mówiłem o wspieraniu. Natomiast ja ze swojego doświadczenia i patrząc, jak środowisko sportowe funkcjonuje, mam wrażenie, że czasem za szybko młodych uznajemy za przyszłe gwiazdy. Jest takie zapotrzebowanie na młodych sportowców, na sukcesy, że ktoś kopnie 3-4 razy lepiej piłkę, zagra 3 miesiące lepiej w danej drużynie i już widzimy w nim pewien potencjał reprezentacyjny. I co doświadczyłem w klubach? Ja już jestem 6 lat poza karierą. Jak posyłamy dziecko do szkoły, to wybieramy szkołę, która ma najlepszych nauczycieli. I podobnie jest z młodymi, którzy są na początku swojej kariery i powinny iść do klubów, gdzie są świetni trenerzy. Rozwój trenerów nie do końca idzie w parze z tym potencjałem młodych chłopaków. I to jest rzecz, która szalenie mnie zastanawia. Ja, kończąc grać w piłkę, widziałem coś takiego niepokojącego, że kiedy młody się rozwija i jest jednym z liderów, ten potencjał sprzedażowy jest największy, bo kluby europejskie płacą 8 milionów euro. My się tym jaramy w Polsce, taka kwota transferowa, ale to jest tylko potencjał. Płaci się takie pieniądze za potencjał. I w klubach jest coś takiego, wy mając podopiecznych swoich utalentowanych przyszłych menedżerów albo menedżerów, że już się ich głaska. Już nie chce się ich rozwijać, tylko utrzymaj ten poziom, żeby nie było gorzej. Odpocznij w tygodniu, bo za 3-4 dni jest mecz. Nie ma myśli, idź w górę, jeszcze bardziej. Tak było w sporcie, w zespołach. Że chcemy utrzymać ten poziom, a nie jeszcze bardziej go rozwijać. Bo za chwilę przyjdzie klub, który go kupi, no to lepiej jakby nie był z kontuzją. Nie, to jest droga donikąd. To nie jest rozwojowe dla zainteresowanego i dla całego zespołu. Tak ja to widzę, jeżeli chodzi o młodych. A jeżeli chodzi o starych, to ja akurat jestem mało wyrazisty, ale bezwzględny. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to trzeba go eliminować ze środowiska.
Kuba, jak potrzebujesz iść, to podejmij decyzję, jak możesz jeszcze chwileczkę zostać na wypowiedź, żebyś spokojnie był.
Niestety, bardzo przepraszam, ale czas goni 21:40. Wy macie tutaj co robić, ale jestem o północy, ponoć do drugiej imprezy,
to jest
tak?
Właśnie cały Kuba, a przyjedzie do północy. A dzięki serdeczne, brawo! Do zobaczyska.
Do zobaczenia.
Spokojnie.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to i ty popraw mnie, jeżeli tak nie jest, to mamy młodą grupę wchodzących sprzedawców i starych wyjadaczy. I teraz starzy wyjadacze nie chcą tych młodych. Dobrze zrozumiałem? Czy mają trudności z wejściem na ten poziom?
Chodzi o to, że młodzi wyjadacze mogą więcej niż starzy, ale starzy są lepiej postrzegani w firmie.
No i musimy dojść chyba do tego, jak raz z jednej strony szerzenia kompetencji, dwa... W psychologii jest coś takiego, że na przykład, i to jest bardzo daleki przykład, może się wydawać, często tkwimy w relacjach, mimo że złych, czytaj, mogą być nawet toksyczne, to wiemy, jakie, z czym możemy się mierzyć, z jakimi problemami. Wybieramy często to, co znamy, versus to, co nowe i niepoznane. I jest coś takiego, szczególnie wśród młodych ludzi, jeżeli macie dzieci, to zastanówcie się nad tym, jeżeli dziecko gra, i tutaj przykład piłki nożnej, to też jest dobrze zbadane, dziecko wchodzące do nowej drużyny przestaje grać. Dlaczego? No dlatego, że potrzebuje około 3 miesięcy na to, żeby przepracować struktury społeczne, żeby wgryźć się, żeby wejść. To jest jeden tylko z obszarów, czyli jest potrzebny czas na akceptację grupy, a tylko wtedy jesteśmy w stanie funkcjonować na tym wyższym poziomie, na wyższych obrotach, posiadając nawet wiedzę i kompetencje. Załóżmy, że to są młodzi, głodni, dobrze wyszkoleni, kompetentni, dowożący tematy ludzie i mogą być postrzegani gorzej z punktu widzenia osób, które są w pudełku, czyli znają swoje środowisko. 5 minut rozmowy i teraz każdy przeżyje reminiscencję kogoś, kogo ocenili, czasem pochopnie, czasem niepotrzebnie, w sposób negatywny lub obojętny. Ale 5 minut kawy potrafiło zmienić nasze postrzeganie drugiego człowieka. Mówi się dzisiaj, żeby nie oceniać. A ja uważam, że to jest frazes, który jest dobry do czytania bajek wieczorem. Bo matka natura jest bezwzględna. Nie tylko Kuba Wawrzyniak dla starych graczy, ale matka natura nas nauczyła, że jeżeli w ciągu kilku sekund nie ocenisz sytuacji, to możesz stracić życie. I my w dzisiejszych czasach chcielibyśmy być też poprawni i odrzucić trochę tę naszą umiejętność, która doprowadziła nas jako ludzi na szczyt. Chciałbym, żeby te szanse były równe dla młodych, ale niestety... Z różnych powodów może to się okazać, że nie są. To trochę też zależy od struktur firmy, czy budujemy pozycję młodych, głodnych, wzrastających talentów, czy mamy coś takiego jak rozwój kariery i kompetencji, czy rozwój talentów w firmie. Ja bym życzył Wam wszystkim, żebyście trafiali na genialnych sprzedawców, handlowców, którzy potrafią od początku do końca poprowadzić proces i nie dać się zamknąć w pewnych widełkach, że tylko CCC. Przepraszam, to nie jest nawiązanie do marki, ale do hasła cena czyni cuda. Bo to nie w tym rzecz. A zresztą Krzysztof ciągle o tym mówi. To nie o cenę chodzi, prawda? Stąd też ten przykład. Ale tak spodziewałem się takiej odpowiedzi na początku, jeszcze przed rozpoczęciem. Więc chyba wyczerpałem pulę związaną z odpowiedzią. Mniej więcej, tak?
Brawo. Kochani, to jest dylemat, przed którym stoimy cały czas. I dylemat niejednoznaczności. Chciałem teraz serdecznie podziękować Adamowi, Adamie. Szacun. Okej. Okay. Powodzenia na nowej drodze życia, relatywnie nowej, jeśli można tak powiedzieć. I myślę, że wszyscy sobie tego też wzajemnie życzymy.